Śniadanie polityków.
Dzień dobry. Minęło 11 minut po godzinie 9. Bartosz Stracewski. Kłaniam się Państwu bardzo nisko i kłaniam się nisko naszym dzisiejszym rozmówcom w Śniadaniu Polityków w Radiu Gdańsk. A rozmawiać będziemy ze Sławomirem Rybickim z Platformy Obywatelskiej za pomocą łącza telefonicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Z nami jest również już w studiu Andrzej Kubilarz-Kukiz z 15. Dzień dobry.
Solidarna Polska.
O, Solidarna, przepraszam, się zmieniło, to prawda, źle wpisałem. Solidarna Polska, oczywiście. Tomasz Rakowski, Bez Zmian, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Artur Dziambor, Konfederacja Koło Wolnościowcy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, bo zaczniemy od tematu tego, który rozgrzał nam weekend, czyli od dyskusji w niemieckiej bazie Ramstein na temat tego, czy czołgi Leopard trafią na Ukrainę. Nie ma tutaj decyzji, nie ma zgody nawet w tej kwestii, choć zaskakująca deklaracja padła pod koniec weekendu na temat tego, że jeżeli Polska będzie chciała swoje jednostki przekazać, to oczywiście nikt nie będzie stał temu na przeszkodzie. Co oznaczają te decyzje, ten brak decyzji i te końcowe słowa, że w pewien sposób Polsce zostawia się w tej sprawie wolną rękę? Na początek poproszę pana senatora Sławomira Rybickiego.
To znaczy, że na Ukrainę dla armii, która dzielnie broni się przed rosyjskim najeźdźcą, trafią czołgi Leopard i trafią, sądzę, niebawem. W trakcie szkoleń już są ukraińscy żołnierze, będą się szkolić w Polsce na Leopardach, które są w zasobach polskiej armii. Ale to też znaczy, że Niemcy pod presją państw zachodnich, sojuszników, ulegają i myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli rozmawiać nie tylko o dostawach Leopardów z polskiego uzbrojenia, ale że zadziała pakt w tej sprawie i kilkanaście, a może i więcej państw będzie te czołgi Ukrainie dostarczać. To dobra wiadomość. Myślę, że przed zbliżającą się wielką ofensywą rosyjską, o czym donoszą agencje wywiadowcze ukraińskie, no Ukraińcy będą mogli użyć lepszego, ciężkiego uzbrojenia, które jest niezbędne, aby powstrzymywać agresję Rosji.
No właśnie, pan również patrzy tak optymistycznie w przyszłość, jeżeli chodzi o tę decyzję i brak decyzji. Pytam o to Andrzeja Kobylarza. Czy to taki dobry prognostyk?
Powiem tak, panie redaktorze, dla mnie zachowanie Niemiec, ono jest dalej niezrozumiałe, bo jakoś tak dziwnie kluczą w pewnych sprawach. Chciałbym przypomnieć teraz ostatnio zmiana ministra obrony Niemiec, który mówi, że on musi policzyć, bo nie wie, ile ma tych Leopardów. To wywiad rosyjski wie, może się ich spytać, ile oni mają. To oni im powiedzą pewnie. A tu też jeszcze chodzi o to, że dzisiaj widzimy troszeczkę zmianę retoryki. No już nie musimy się Niemców pytać, tylko my mówimy Niemcom, co należy zrobić i oni zaczynają się słuchać, bo jak gdyby zwracają się do nas z kwestią podejmowania decyzji i widać, że dzisiaj siła rządu polskiego na wpływ na to, co się dzieje w Ukrainie, ona jest na tyle duża i tutaj pan senator podkreślił, że państw zachodnich, jakoś tak umniejszając rolę Polski, to ja właśnie chciałbym przypomnieć, że właśnie to rząd polski wymusza na Niemcach takie działania i te zmiany ministrów, ja uważam, że za chwilę się dowiemy, że będzie kolejna zmiana ministra za miesiąc, tylko dlatego, żeby kolejny liczył już, jak ten już prawie się doliczy tych Leopardów, to za miesiąc będziemy mieli sytuację, że zmienią ministra i będą znowu przez miesiąc liczyć, tylko żeby odsunąć decyzyjność od siebie, żeby gdzieś tam niedźwiedziowi nie nadepnąć na odcisk.
Na łapę.
Dokładnie tak.
No właśnie pytanie, czy to przesuwanie tej rangi, wagi decyzji, ale chyba też w konsekwencji odpowiedzialności za te podejmowane decyzje, oczywiście to będą decyzje sojusznicze i to wszyscy o tym mówią, no ale ostatecznie, jeżeli Polska powie tak, dajemy Leopardy, to będzie chyba taki moment, kiedy w Polskę przynajmniej rosyjska propaganda będzie mogła uderzyć. Artur Dziambor, jakie jest pana zdaniem?
No, dlatego najważniejsze było od samego początku, żeby cała Unia Europejska w to wchodziła i dlatego też problemem było to, że Niemcy cały czas się tutaj zastanawiali i zastanawiają. No widać oczywiście, że jest przerzucanie odpowiedzialności w jakiś tam sposób i jest niechęć chęć do wzięcia odpowiedzialności, ponieważ cały czas jeszcze robione są interesy. No i tutaj to jest dla nas największy problem, dla Polski, ponieważ my od samego początku mówiliśmy, ja przypomnę, nie wiem, dzień, dwa po rozpoczęciu tej wojny. My mówiliśmy na konferencjach prasowych i w Sejmie mówiliśmy, że nasz rząd powinien dążyć do tego, żeby wymusić, żeby Unia Europejska wymusiła na Niemcach konkretne postawy. Prawie rok już trwa ta wojna, no, i cały czas...
Ale Niemcy się bronią, przecież Olaf Scholz tutaj nie pozostaje dłużny władzom polskim, mówiąc to na ten temat myśli.
Tak, natomiast no, dla nas to jest jednak problem. No, trzeba sobie przestać udawać. Niemcy rzeczywiście są dyktatorami Unii Europejskiej, więc od Niemców wszystko w Unii Europejskiej zależy. No i nie może też tak być, że my się narażamy, a Unia Europejska, czyli Niemcy de facto klepią nas po plecach, mówią, no to fajnie Polacy, fajnie, dobrze, to wy tam sobie działajcie, a my będziemy sobie obserwować, co tam się dzieje. Tak nie może być absolutnie. Więc tutaj no, zobaczymy, co się w najbliższych dniach zadzieje. Natomiast postawa Niemców niestety no, pozytywna nie jest.
A jaka będzie postawa Polaków w tej sprawie? Pytam o to Tomasza Rakowskiego. Pan, można powiedzieć, jest najbliżej z nas wszystkich tutaj tego ośrodka decyzyjnego. Czy to jest decyzja, która, jeżeli rzeczywiście jest tak, jak Niemcy mówią, Polacy, proszę bardzo, jeżeli chcecie, przekażcie swoje czołgi. Czy my przekażemy te czołgi?
Polacy są, Polska jest liderem tej pomocy dla Ukrainy od samego od początku wybuchu wojny. Gdyby nie było Polski i polskich działań dyplomatycznych i tego lobbowania i bycia głosem sumienia dla całego świata właściwie, takim orędownikiem i ambasadorem Ukrainy, to dzisiaj Ukrainy by nie było już, ta wojna byłaby już skończona. Więc Polska tutaj pełni taką bardzo ważną rolę, której nikt dla nas nie pełnił w 1939 roku.
Chociaż obiecywali, że będą.
No, obiecywali, że będą, ale wiadomo, papier wszystko zniesie. Natomiast tutaj liczą się realne czyny i te realne czyny są po stronie Polski bardzo mocno. Oczywiście leży to w naszym interesie i w takiej szeroko rozumianej polityce bezpieczeństwa i geopolityce naszego regionu. I to jest oczywiste, jest to polską racją stanu. Natomiast jeśli chodzi o same Niemcy, no to właściwie no, trzeba oceniać nie słowa, ale czyny. No i tu... Niemcy robią wszystko, żeby, no żeby opóźnić tą pomoc, no żeby kupić czas dla Rosji, no niestety. I można sobie zadać pytanie, czy Niemcy faktycznie chcą zwycięstwa Ukrainy, czy raczej tylko grają w jakąś grę pozorów, jakiś taki kamuflaż. Ukute nawet zostało takie powiedzenie, już nie pamiętam przez kogo, chyba przez historyka brytyjskiego, o szolcowaniu. Czyli głoszeniu takich dobrych intencji wszem i wobec, a wynajdowaniu byle pretekstu, żeby nie stało się to, co się deklaruje. Więc my jako Polska też musimy brać na to poprawkę i faktycznie jest ten rozłam w Unii Europejskiej i na czele tego rozłamu stoją Niemcy. Po prostu stoją na czele Niemcy i ulegają. Też myślę, że to ma duże znaczenie. No, wystarczy spojrzeć na przeszłość pana Scholza. Tak? To jest człowiek, który w latach młodości i początków kariery politycznej bardzo często jeździł na wschód. Jest to socjalista, więc na wschód w sensie do Rosji. Więc te sentymenty są bardzo mocne i to myślenie takie absolutnie prorosyjskie, to trzeba brać pod uwagę.
Czyli, jak rozumiem, to ryzyko będzie kalkulowane cały czas po stronie polskiej.
Panie redaktorze, jeszcze chciałem jedno słowo.
Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska. Tak, prosimy.
Bo ja się nie zgadzam z taką tezą, która przebija się w wystąpieniach moich współrozmówców, że Niemcy to Unia Europejska, a w tym konflikcie to Unia Europejska odgrywa największą rolę. Unia Europejska jako wspólnota państw demokratycznych odgrywa gigantyczną rolę, ale to Sojusz Północnoatlantycki jest organizacją, która w sprawach konfliktu i agresji Rosji na Ukrainę jest decydującą organizacją. I ja oczywiście nie usprawiedliwiam Niemców. Uważam, że zachowują się jako poważny partner w NATO nie do końca odpowiedzialnie i zbyt labilnie, ale też musimy zauważać, że liderem w NATO jest Stany Zjednoczone i dostarczają największą pomoc. Ale też Niemcy w ostatnich miesiącach uczynili ogromny postęp. No, ich pomoc sięga, militarna pomoc dla Ukrainy. To są prawie 4 miliardy euro, więc...
No panie senatorze, ale to jest nadrabianie, to jest chyba nadrabianie zaszłości, które powstawały od roku.
Bez wątpienia Niemcy mają to nadrabiać w swojej postawie i powinni to uczynić również dostarczając Ukrainie Leopardy. Ale nie mylę porządków. To nie Unia Europejska, a NATO jest najważniejszą organizacją, najważniejszym sojuszem w sprawach obronności i w tym kontekście wojny w Ukrainie.
Nie widzę głosów w dyskusji. Ad vocem w takim razie przejdźmy do kolejnego tematu, chociaż rzeczywiście tutaj trzeba zauważyć, że mimo wszystko w tej sprawie to dysponentem tych czołgów są Niemcy. Nie, Amerykanie to są niemieckie czołgi, tak więc tutaj od Niemców najwięcej zależy. Dobrze, przejdźmy do tematu naszego pomorskiego, naszego lokalnego wręcz tematu z Gdańska. Rozbiór czy rozwój, panowie? Mówimy oczywiście o fuzji Lotosu z Orlenem i o zapowiedziach inwestycji, które prezes Daniel Obajtek złożył przed weekendem. Przypomnę, 2 miliardy złotych w inwestycjach w tej chwili. No i zapowiadana chociażby perspektywa budowy centrum petrochemicznego o powierzchni 50 hektarów. To jak to jest? To jest rozbiór, czy to jest rozwój? Andrzej Kobylarz.
Panie redaktorze, no, mamy tutaj do czynienia z dużą inwestycją, która wesprze Pomorze i uważam, że wbrew temu, co się mówiło, nikt tego Lotosu nie przeniósł ani do Warszawy, ani do Katowic, ani do Płocka, tylko ona dalej stoi na tym miejscu, gdzie stała. A te inwestycje przyczynią się tylko i wyłącznie do tego, żeby zwiększyć potencjał rafinerii gdańskiej pod szyldem dzisiaj Orlenu, ale tak jak już wcześniej było mówione, to ma być takim dużym przedsięwzięciem, które ma też jak gdyby dyktować pewne standardy na rynku i z tym dzisiaj mamy do czynienia. Ja uważam, że to tylko plus dla gdańszczan, dla Pomorza i takie inwestycje zawsze wiążą się z rozwojem regionu. Z czym mamy teraz do czynienia będziemy mieli? Oczywiście pewne kolejne następne inwestycje też będą ku temu zmierzały, bo zawsze wiadomo, że jak gdyby jedna inwestycja taka centralna ma wokół siebie jeszcze mnóstwo takich mniejszych, drobnych działań, które na pewno wesprą lokalne firmy w tym, żeby się rozwijały. To tylko plus.
Czyli nikt niczego nie rozebrał, Tomasz Rakowski. To tutaj padały takie słowa, że rozbiór, że nie będzie, że niemalże, że zaoraju zaraz.
Znaczy ja w ogóle nie zgadzam się na takie porównywanie i takie sformułowania typu rozbiór, no bo to jest takie sianie trochę, powtarzanie tego zamętu, który tutaj sieją pewne środowiska. Jeszcze kilka lat temu Platformie Obywatelskiej nie przeszkadzało, żeby w ogóle sprzedać cały Lotos w ręce Rosjan. Dzisiaj płaczą z tego powodu, że część rafinerii, nie Lotosu, tylko samej rafinerii, zakładu rafinerii, musiała zostać sprzedana, bo to była decyzja Komisji Europejskiej dotycząca fuzji Orlenu i Lotosu. I takie decyzje były podejmowane jakby w całej Europie w wielu różnych miejscach, kiedy dochodziło do konsolidacji, że zakłady musiały się firmy musiały się pozbywać jakiejś części, czy to swoich stacji, czy jakichś zakładów. My nawet jako Orlen kilka lat temu kupiliśmy część stacji paliw w Niemczech, na przykład przy fuzji dwóch koncernów.
To pod marką benzyna chyba działa dokładnie w Niemczech.
Nie pamiętam, ale generalnie są to procesy, które zachodzą w całej Unii Europejskiej, więc to nie jest nic dziwnego, natomiast podnosi się jakieś niesamowite larum, a widać, że Orlen jest firmą z ogromnym kapitałem. Na inwestycje w Gdańsku tutaj wspomniany ten morski terminal przeładunkowy to jest 0,5 miliarda złotych. 1,5 miliarda jeszcze ta instalacja do produkcji olejów bazowych, czyli mamy 2 miliardy złotych. Ale w samej strategii inwestycyjnej Orlenu tych pieniędzy na inwestycje w najbliższych latach to jest 140 miliardów. To są ogromne środki. Widać, że jest to firma, która koncern, wielki koncern multienergetyczny, który może konkurować śmiało na świecie z podobnymi podmiotami. Mało tego, po zbudowaniu tego terminalu przeładunkowego i tej instalacji do produkcji, Orlen będzie w stanie produkować 900 tysięcy ton tego oleju bazowego, czyli będzie drugim producentem w Europie. To są liczby, które powinny jakby dawać nam do myślenia i robić wrażenie tak naprawdę, bo sam Lotos jako taki nie byłby w stanie ani zrealizować tak dużej inwestycji, ani uzyskać takiej pozycji w rankingu producentów, więc no, należy się cieszyć, zyskuje Pomorze, zyskujemy my jako Polska, bo jest też bezpieczeństwo Polski ważne. No, widzimy dzisiaj w tej sytuacji konfliktu na Ukrainie, wojny na Ukrainie, czy w sytuacji przerwania łańcucha dostaw, jak to miało miejsce w czasie epidemii COVID-u. Widzimy, jak ważne jest to, żeby mieć na przykład produkcję u siebie, żeby kontrolować logistykę, żeby korzystać z różnego rodzaju łańcucha dostaw. To jest kluczowa rzecz. No i to otwiera się takie okno morskie. Polska jest państwem morskim. No. Więc bardzo dobrze, że to w końcu zaczyna być realizowane, bo ja przypomnę, że o tym jest mowa tutaj na Pomorzu od 16 lat. Tylko jakoś nikt tego nie zrobił. Nie było warunków makroekonomicznych czy finansowych w samym Lotosie. No w końcu teraz to się dzieje. Wszedł duży podmiot, ma pieniądze, będzie to realizował. W 2025 roku bodajże już ten terminal dwustanowiskowy ruszy i będziemy mieli na taki mały port właściwie na
Martwej Wiśle.
Na Martwej Wiśle,
no tak. Dobrze, panie senatorze, co pan na to, bo jak ja pamiętam, to pana, to posłowie z pana ugrupowania wielokrotnie stawali, czy to w porcie, czy to przy stacjach grupy Lotos. Wielokrotnie alarmowano, mówiono, ostrzegano o tym, że tutaj Lotosu zaraz nie będzie.
Tak, no bo Lotosu tak naprawdę w takiej postaci, w jakiej go pamiętamy na Pomorzu, już nie ma. Prezes Obajtek zapowiedział inwestycje, które łącznie mają mniej więcej kosztować 2 miliardy złotych, czyli ten port...
To są już realizowane inwestycje, tak, panie senatorze.
No właśnie, do tego zmierzam, że prezes Obajtek ogłosił inwestycje, które Lotos już planował, a niektóre już realizował od 2021 roku. I to, muszę powiedzieć, jest klasyczny PR, bo tu się nic nowego nie
ale
dzieje.
Ale czyjeż były rządy w 2021 roku?
Lotos te inwestycje planował i terminal HBO zaczął swoją inwestycję na terenie Lotosu w 2021 roku. I tylko prezes Obajtek podtrzymuje te plany i te zamierzenia i te działania. A 2 miliardy złotych to jest bardzo dużo pieniędzy. Ale chcę przypomnieć i może niektórych poinformować, jeżeli chodzi o te sformułowania, że trzeba znać liczby, które powinny nam dać do myślenia. No, inwestycja, którą zapowiedział prezes Obajtek, to są 2 miliardy złotych, a przy przejęciu Lotosu przez Orlen w samej kasie, samego zysku Lotosu to były 4 miliardy złotych, więc warto mówić świadomie o liczbach i o kwotach i też zapytać, po co i komu zostały sprzedane udziały w rafinerii gdańskiej, bo w Senacie odbyła się w tej sprawie debata i było bardzo wiele ciekawych wystąpień rządowych, ale też najwybitniejszych polskich ekspertów od prawa handlowego, od prawa gospodarczego. I wszyscy z jednym głosem mówią, że sprzedanie 30% udziałów rafinerii w Gdańsku za kwotę 1,2 miliarda złotych, czyli za 1/4 rocznego zysku rafinerii gdańskiej, jest po prostu niewytłumaczalne i być może jest zwykłym przestępstwem, do czego będą pewnie uprawnieni dochodzić, czy też w przyszłości te wszystkie sprawy będą poddane kontroli NIK-u, bo to jest niewytłumaczalne. Prezes Olechnowicz, który podczas debat publicznych poinformował, że zgodnie z procedurą rafineria gdańska co 2 lata była poddawana audytowi wycenie przez międzynarodowe firmy, które zajmują się wyceną i oceną zdolności kredytowych, inwestycyjnych rafinerii. I rafineria gdańska została 2 lata temu wyceniona na 21 miliardów złotych.
Czyli pan jest przeciw i uważa pan, że straciliśmy na tym.
21 miliardów to nie jest 1,2 miliarda, czyli kwota, za którą kupiło Saudi Aramco, tylko 7 miliardów, więc gdzieś tutaj jest pytanie o te liczby i o kwoty i o konsekwencje. No to jest po prostu niedopuszczalne i będziemy do tego wracać, bo w interesie państwa polskiego jest budowanie strategii energetycznej, strategii paliwowej w oparciu o partnerów, którzy są wiarygodni i obliczalni i też obliczalni politycznie. Lotos został sprzedany z pominięciem ustawy o kontroli bezpieczeństwa. Jest taki komitet konsultacyjny, w skład którego wchodzą ABW, AW, służby specjalne w Polsce. Stworzono specjalny zabieg ustawowy, aby transakcje przejęcia Lotosu przez Orlen, aby ominąć ustawę, która gwarantowała, że każda polska firma o znaczeniu strategicznym musi przejść ten audyt bezpieczeństwa. Sprzedaż Lotosu odbyła się bez tego audytu i to jest kolejna sprawa, która kładzie cień na sensowność i bezpieczeństwo energetyczne Polski w tym kontekście, bo ani Saudi Aramco, ani MOL nie są partnerami dla Polski wiarygodnymi. To są państwa, mówię o Węgrzech, a szczególnie o Arabii Saudyjskiej, która prowadzi otwartą politykę współpracy z Putinem. I chwalenie się, że Saudi Aramco ma 30% udziałów, a 50% decyzji i 50% produkcji, że to jest dobry interes dla Polski. Jaki to jest dobry interes robienie takich strategicznych przedsięwzięć z państwem, które no, ani nie jest demokratyczne, ani nie jest sojusznikiem świata zachodniego, jest wprost państwem współpracującym z reżimem Putina. To jest po prostu igranie z bezpieczeństwem energetycznym Polski.
To teraz Artur Dziambor, a potem jeszcze ad vocem Andrzej Kobylarz.
Ta audycja nie daje szansy, żeby w tej kwestii poruszyć wszystkie ważne dla nie tylko mieszkańców Pomorza, ale też mieszkańców Polski sprawy.
Artur Dziambor.
Tutaj pan senator przypomniał, że rafineria została sprzedana za kwotę bardzo podobną do tej, za którą Cristiano Ronaldo będzie grał przez 2 lata w Arabii Saudyjskiej również. Są takie memy w internecie nawet, że no, ale nasza rafineria to nie strzelała takich goli z przewrotki za to. Także no, to jest niestety miara tej porażki negocjacyjnej ogromnej i tutaj faktycznie senator Rybicki ma rację. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Nie wiadomo, kto ostatecznie podjął decyzję o tym przejęciu Lotosu przez Orlen i o tym, że dyskutujemy o kontrakcie z Arabią. Nie wiadomo, kto zatwierdzał takie zapisy kontraktu, które pojawiły się w publikacji chyba TVN-u, ponieważ jak wiemy, ten kontrakt jest tajny, nie można go upublicznić, więc możemy tylko liczyć na przecieki. Przecieki, które nie zostały zdementowane w żaden sposób, jedynie prezes Orlenu, pan Obajtek, tłumaczył, że te zapisy to tam nie ma żadnego znaczenia, to co tam jest. Ważne to, co się dzieje. I oczywiście ostatecznie użytkownik, czyli przeciętny słuchacz, ale też i my, po prostu widzi, że z ulic zniknęło logo Lotos, zaczyna wszędzie pojawiać się logo Orlen. Za chwilę pojawi się jeszcze MOL i to będzie skutek tego kontraktu. Natomiast długoterminowo, no rzeczywiście może w pewnym momencie się pojawić problem polegający na tym, że Arabia Saudyjska, właściciele, w tym momencie Saudi Aramco, mogą korzystać oczywiście z tej infrastruktury, którą przejęli i mogą z tego bardzo dużo zrobić dla Polski, a mogą również to sprzedać. Sprzedać mogą to każdemu i to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że no jednak jest tam to prawo weta w decyzyjności. I to jest dla nas bardzo duży problem. No taki zapis nie powinien się tam pojawić. Oczywiście no z punktu widzenia saudyjskiego inwestora to jest jak najbardziej
wetowanie
prawidłowe.
Wetowanie decyzji byłoby bez sensu, no bo przecież...
Natomiast rzeczywiście jest tak, że no, na pewno Pomorze na tym nie zyskuje i na pewno na przyszłość Polska również na tym nie zyskuje, że istnieje to jedno wielkie przedsiębiorstwo multienergetyczne, chociaż jest to plan realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie od początku rządów. Ja to wtedy nazywałem wiele lat temu przedsiębiorstwo Polska i chodziło o to, że po prostu wszystkie najważniejsze rzeczy mają być w jednej ręce jednego człowieka, a ten jeden człowiek ma być wyznaczany przez prezesa partii. Więc realizacja jest, bałaganu nie ma, tylko później pojawiają się pytania, dlaczego na przykład to przedsiębiorstwo multienergetyczne musi również być właścicielem sieci gazet lokalnych, tak, prasy lokalnej. To są realizacje polityczne. Dlaczego to multienergetyczne przedsiębiorstwo utrzymuje wysokie ceny paliw, mimo to, że może je obniżać? A podobno jest tak, że jeżeli polski przedsiębiorca, jeżeli polska państwowa firma będzie to miała w swoich rękach, no to wtedy Polacy wszyscy będą mieli lepiej. No okazuje się, że nie mieli. Lepiej mieli gorzej. Także pytań jest mnóstwo. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość niczego sobie z tych pytań nie robi. No zobaczymy, czy przyjdzie jakieś rozliczenie, gdy Prawo i Sprawiedliwość straci władzę.
Andrzej Kobylarz?
Padło takie stwierdzenie, że z przecieków wynika, co jest zawarte w umowie. No ja nie wiem, ja nie znam przecieków, a można sobie tutaj o przeciekach mówić, ale mówimy o faktach. O fakty są takie, że poseł Rybicki, pan senator Rybicki bardzo się boi o jak gdyby kwestie związane z bezpieczeństwem, no ale wtedy nie widział tego, jeżeli Donald Tusk chciał sprzedać to nawet i Rosjanom, nie widząc w tym żadnego problemu. Więc dzisiaj taka troska o suwerenność Polski jest troszeczkę takim zafarbowanym fałszem w tej wypowiedzi, bo widzimy, że nic takiego na sercu wam nie leżało wcześniej, więc dzisiaj mówienie o pewnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem z ust członka Platformy Obywatelskiej jest przynajmniej śmieszne i tutaj jak gdyby blokowanie pewnych rzeczy, inwestycji przez te wiele lat, one były zawsze krytykowane, wy to macie w genach. Krytykowanie przekopu Mierzei, krytykowanie tunelu Świnoujściu, jakakolwiek inwestycja, która by nie podobała się bądź Niemcom czy Rosjanom, ona zawsze była krytykowana przez Platformę Obywatelską, a nigdy nie mieliście na sercu i w umyśle tego, żeby to była suwerenna decyzja, która będzie przyczyniała się do rozwoju Polski i umożliwiała lepsze życie Polakom. I to jest jak gdyby problem, który wynika z waszej jak gdyby genetyki chyba już nawet. To jest
jeszcze... Panie redaktorze, padło moje nazwisko, więc poproszę jedno zdanie ad vocem.
Ad vocem, proszę bardzo.
Planowali, zamierzali, panie Kobylarz, no, liczą się fakty. Fakty są takie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzedał współpracownikom i sympatykom Putina udziały w gdańskiej rafinerii i w Lotosie za pieniądze, które są przy takich transakcjach niepoważne. Są po prostu karygodne, powiedziałbym. Fakty są takie i tutaj nie ma co jakoś w sposób szczególny tej transakcji tłumaczyć, bo nawet podczas debaty senackiej rząd nie był w stanie odpowiadać na pytania. Mówił: tajemnica, nie wiemy, tajemnica handlowa, to jest dla Polski wstyd. Świat się śmieje, że Saudi Aramco kupiło gdańską rafinerię, bo ma prawo weta, czyli ma prawo decyzji za 1 200 milionów złotych, czyli kwotę, która jest 1/4 zysku rafinerii gdańskiej w ciągu roku. Takie są fakty, a nie to, że ktoś kiedyś komuś coś powiedział, zamierzał, nie zamierzał. To nie jest harcerstwo.
Panie Rybicki, ja bym chciał panu powiedzieć jedno zdanie.
To jest ważna sprawa i ona będzie podlegała kontroli.
Jedno zdanie, Andrzej Kobylarz.
Ja nie wiem, w jakich środowiskach towarzyskich pan się porusza, że wie pan, że Rosjanie z Saudi Aramco są w przyjaznych stosunkach. Może nie wiem, czy pan tam bywa na tych spotkaniach towarzyskich. Ja takiej informacji nie mam.
Dobrze, Tomasz Rakowski.
Wystarczy śledzić decyzję OPEC. To jest organizacja międzynarodowa, która zajmuje się strategicznymi decyziami wydobycia ropy na
świecie. Ale OPEC to jest środowisko towarzyskie, czy...
Tą organizacją w dużej mierze ma na nią wpływ Arabia Saudyjska i jak się zachowała po agresji Rosji na Ukrainę.
Dobrze, to wystarczy na odpowiedź. O kontaktach towarzyskich, a nie o OPEC.
Dobrze,
to jest naprawdę padło tyle i pada cały czas w przestrzeni publicznej tyle tutaj i fałszywych informacji, i jakichś takich nieprawdziwych zarzutów, i hipotez, i test. To nawet ciężko to wszystko prostować. Ale po kolei, no drodzy państwo, no Saudi Aramco po pierwsze zostało wybrane jako inwestor w rafinerii gdańskiej i również jako dostawca ropy naftowej. To będzie 20 milionów ton rocznie, czyli 45% zapotrzebowania wszystkich rafinerii Grupy Orlen w Polsce, w Czechach i na Litwie. No to jest to partner strategiczny, jest to największy producent ropy na świecie. I teraz czynienie z tego zarzutu, że jakby zabezpieczamy się, chcemy mieć to zabezpieczenie z innego kierunku niż Rosja. No jest czymś absurdalnym. No nie jest to za pół darmo, bo i tutaj też trzeba to prostować. Łączna kwota otrzymana ze sprzedaży aktywów objętych tymi środkami zaradczymi uzgodnionymi z Komisją Europejską wyniosła około 5 miliardów złotych, z czego 2,3 miliarda to wartość aktywów sprzedawanych do Saudi Aramco.
Czyli dwóch piłkarzy.
2,3 miliarda. No, piłkarze są w cenie, jak widać, tak? I to jest ważne, że ta łączna cena za aktywa sprzedane w ramach środków zaradczych była wyższa niż średnia cena giełdowa tych aktywów, która w okresie poprzedzającym transakcję wyniosła 4,5 miliarda złotych. To jest jakiś absurd. Pan tu mówił przed chwilą, że świat się z nas śmieje, ktoś się z nas śmieje. No to jest głupota, nikt się z nas nie śmieje. To jakby tworzymy wielki koncern, te koncerny zostały już pobudowane w całej Europie. No my nie mamy prawa, my ciągle musimy być na peryferii.
No dobrze, płynnie w takim razie, bo już ten temat został poruszony, temat współpracy, czy ewentualnej współpracy, czy myśli, czy chęci Platformy Obywatelskiej co do współpracy z Rosją, więc płynnie mam nadzieję, że przejdziemy do tematu 10 pytań do Donalda Tuska właśnie w sprawie relacji z Rosją. No właśnie, to tutaj chyba Sławomir Rybicki, pan senator, na początek byłby właściwym. Jak pan się odnosi do tych pytań, które Prawo i Sprawiedliwość stawia właśnie w tej materii?
Ja sobie stawiam pytanie, jak bardzo Prawo i Sprawiedliwość musi się bać Donalda Tuska, jak bardzo obóz władzy musi się bać Donalda Tuska, że mimo że wskutek wcześniejszych zorganizowanych akcji hejterskich bezpieczeństwo Donalda Tuska jest zagrożone, to głównie zasługa telewizji publicznej, że mimo tego uruchamia kolejną gigantyczną akcję, w istocie hejterską, bo te pytania są retoryczne, część z nich jest zupełnie bezsensowna, ale one mają na celu jedno, żeby przykryć panie Kobylarz, bieżącą sytuację w Polsce, w tym i drożyznę, i inflację, i to, że...
No ale panie senatorze, to nie tylko w Polsce jest drożyzna, senator, i inflacja.
Nie odpowie na te pytania.
Nie zakrzyczycie mnie, panowie, no naprawdę...
Proszę w końcu przyjść do studia, będzie prościej rozmawiać po prostu.
Bo pytania trzeba stawiać tym, którzy od 8 lat rządzą, a od 8 lat w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość.
No dobrze, dobrze.
Do rządu Prawa i Sprawiedliwości trzeba zadać pytanie, dlaczego tak dramatyczna sytuacja jest, jeżeli chodzi o inflację, o biedę, o ceny.
To ja zadaję w takim razie, zgodnie z życzeniem pana senatora, dlaczego jest w takim razie taka zła sytuacja, no i co z tym Donaldem Tuskiem?
Absurd. To znaczy, no, nie chcemy nawet...
Dlaczego tak bardzo się boicie Donalda
Pytanie
Tuska?
Do mnie, czy
ja
do...
Tak, do Tomasza Rakowskiego, ale tutaj jeszcze...
O prorosyjskość premierowi Morawieckiemu. Dlaczego na miesiąc przed oczywistą agresją Rosji na Ukrainę, o czym premier Morawiecki wiedział, bo wywiad amerykański o tym już Polskę poinformował, pojechał na zjazd kolegów i sympatyków Putina do Madrytu, gdzie razem z panią Le Pen, z panem...
Panie senatorze, kradnie pan czas.
Tak, no właśnie, dobrze. Panie senatorze, dajmy odpowiedzieć przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości na pytanie, które sam pan zadał.
A pan Rybiński musi przeczytać całą notatkę, którą mu dostał, więc...
Putina. Gdyby przyjąć ten tok myślenia, to uprawnione staje się pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński 9 maja w 2010 roku
nie odpowiedzą
po katastrofie smoleńskiej wystąpił w telewizji.
Panie senatorze, apeluję do pana o dopuszczenie Rosjan. Do głosu no, innych gości
Państwa,
w tej dyskusji.
Dlaczego nie chcecie słuchać mojej wypowiedzi?
Ale pan już powiedział i zadał pytanie, a ja chciałbym dać szansę przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości,
dlaczego
żeby na to pytanie odpowiedział.
Dlaczego import rosyjskiego węgla za rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrósł z 5 milionów ton?
Firmy prywatne węgiel importowały, ale oczywiście też za to Prawo i Sprawiedliwość podnosi odpowiedzialność. Panie senatorze, pytamy Donalda Tuska, dlatego że stoi na czele partii, która pretenduje do objęcia władzy. Gdyby pan stał na czele tej partii, to pana byśmy pytali o dokonania tej partii. A nie jest to nowa partia na rynku politycznym, nie jesteście nową partią i pretendujecie do tego, żeby objąć władzę. W związku z tym takie pytania są zasadne.
Panie senatorze, apeluję, żeby dopuścił pan do głosu.
To nie są, w nieskończoność powtarza
to nie są pytania, to są,
Donalda Tuska, czy spotkanie
to są tezy,
Donalda Tuska
to są, fakty po prostu, a nie
faktem
pytania.
Jest, że Jarosław Kaczyński powiedział do przyjaciół
panie senatorze, no ja już tak troszeczkę z litością do pana podchodzę, no naprawdę, bo zachowuje się pan dzisiaj naprawdę nie w porządku.
Ja zwracam się do słuchaczy.
Organizujecie akcję wobec Donalda Tuska, która ma przykryć błędy władzy, błędy i fatalne postępowanie.
Ale mówimy o faktach, panie senatorze, proszę. No,
mówicie o tym, że planował sprzedaż rafinerii.
No planował czy nie planował? Panie senatorze, planował? Pytanie. Pytanie, planował?
I sympatykom Putina. No taka jest
Panie Rybicki, planował? Nie planował. Proszę odpowiedzieć, planował?
Nic nie planował. Fakty są takie, że...
Dobrze, nie planował. Jedno pytanie.
Przypomnijmy dzisiaj panu senatorowi w mediach społecznościowych, czy Donald Tusk planował, czy nie planował.
Biologicznie nie wyklucza z postępowania.
I zapraszaliście firmy rosyjskie do tych negocjacji.
No dobrze, Artur Dziambor, w takim razie może dajmy może pan poseł nie będzie wywoływał takich emocji po drugiej stronie i usłyszymy kawałeczek. Artur Dziambor, liczymy na to, że wypowiedź nie będzie przerywana. Dziękuję.
To na łasce senatora jesteśmy, rozumiem.
Przepraszam
nie ma
bardzo,
nawet w studiu.
Ale słuchajcie, bo to usilne pokazywanie, że ktoś jest bardziej albo mniej prorosyjski w momencie, gdy się mleko wylało i Rosja nie jest już partnerem biznesowym, tylko jest agresorem.
Jest passé.
Jest ciekawe, ponieważ do 24 lutego 2022 roku Rosja była jak najbardziej partnerem do dyskusji, do biznesów, również dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. przez całe 6 lat jego rządzenia i nigdy nie usłyszeliśmy niczego złego o tej Rosji, z którą Prawo i Sprawiedliwość robiło interesy, zresztą do dziś ściąga ropę z Rosji. Więc naprawdę to na siłę pokazywanie teraz, że tamci to byli prorosyjscy, a my to nie jesteśmy, w momencie, gdy trzeba być nieprorosyjskim, jest po prostu zwyczajną propagandą. Prawo i Sprawiedliwość dokładnie takie same biznesy robiło z Rosją, jak robiła Platforma Obywatelska.
A to nie chodzi o biznesy.
Jak robiły wszystkie inne kraje.
A to, że
wtedy były inne plany niż teraz są plany, no wiadomo, czasy się zmieniają, więc to. Natomiast na siłę udowadnianie, to mnie bawi. Tak samo jak mnie bawiło to, że Prawo i Sprawiedliwość używało takiej propagandy, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy nie przychodzą teraz, ponieważ Donald Tusk jest dogadany z Unią Europejską na to, że Unia Europejska ma zagłodzić rząd Prawa i Sprawiedliwości, a jak Donald Tusk przyjdzie, to wtedy te pieniądze popłyną. Na co ja się zapytałem w studiu jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, czy gdyby te pieniądze teraz, jutro przyszły, to czy to by oznaczało, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dogadał się z Unią Europejską na załatwienie Donalda Tuska? Bo to się logiki nie trzyma, więc trzymajmy się logiki, zamiast się bez sensu pokazywać palcem, ten jest ruskim agentem, a ten niemieckim, a ten amerykańskim, po prostu zastanówmy się, co jest najlepsze dla Polski. A to co tam jest w tych 10 pytaniach, to jest po prostu zwykła propaganda, tak samo jak dzisiaj propagandą jest, że Prawo i Sprawiedliwość z Rosją nie miało nic wspólnego przez ostatnie lata.
Ale co jest propagandą, ja się pytam? No jeżeli zostały zlikwidowane na przykład jednostki wojskowe na wschodzie Polski, no to służyło interesowi Polski, czy nie? Jeżeli Platforma Obywatelska de facto nie chciała elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i Stany Zjednoczone się wycofały, no to było w interesie Polski, czy nie było?
Nie było.
Nie było to w interesie Polski.
To nie jest żadna propaganda, ale wspieranie budowy Nord Stream 2 i nie blokowanie.
Gdzie miało się, przepraszam, władze...
Nie blokowanie Nord Stream 2 było błędem. Myśmy od samego początku mówili, że Nord Stream 2 nigdy nie powinno powstać.
To są jedne z tych pytań, które właśnie nurtują Polaków.
Od tego się właściwie wszystko zaczęło.
Czemu pan mówi o propagandzie? No nie jest propaganda, to są po prostu fakty z przeszłości, które miały miejsce. I my o to pytamy, bo jesteśmy w roku... No nie mamy takich rzeczy. Jesteśmy w roku wyborczym, Platforma pretenduje do objęcia władzy, więc no trzeba przypominać ludziom, że ich polityka to nie była seria jakichś pomyłek i błędów, tylko to była konsekwentna polityka oparta na bardzo błędnych diagnozach, na diagnozie, która mówiła, że Rosja jest państwem, które no nie stanowi dla Polski żadnego zagrożenia, a właściwie to była diagnoza jakby importowana z Niemiec. Niemcy, które chciały wciągnąć Rosję do systemu europejskiego poprzez handel, narzuciły ten sposób narracji myślenia o Rosji Polsce, a rząd Donalda Tuska, który bezwarunkowo wykonywał polecenia niemieckie, robił wszystko, żeby Rosję traktować jak pełnoprawnego partnera. Ja tylko ostatnie pytanie chcę zadać. Wyobraźmy sobie, jak dzisiaj wyglądałaby sytuacja na Ukrainie, gdyby te decyzje były kontynuowane i gdyby to Platforma Obywatelska była u władzy. No nie byłoby dzisiaj już Ukrainy. Ta wojna byłaby zakończona. Donald Tusk nie zrobiłby niczego, żeby przeciwstawić się ani Niemcom, ani Brukseli.
Byłaby zakończona, albo by się rozlała jeszcze bardziej, bo uważam, że silna Rosja, która jeszcze dzisiaj, powiedzmy, jest obnażona trochę przez Ukrainę i poprzez wsparcie Zachodu, a przede wszystkim też Polski i wspieranie imigrantów w Polsce i to takie danie bezpieczeństwa kobietom, matkom, dzieciom powoduje to, że oni dzisiaj walczą za siebie, ale też i za nas. Bo w doktrynie niemieckiej było nie pomagajmy 2-3 dni góra tydzień. Rosjanie zakończą tam operację wojskową i Ukraina się podda. I to było właśnie, to był ten moment zwrotny, w którym dzisiaj moglibyśmy mieć już rozlaną wojnę na teren Polski.
I jeszcze 30 sekund dosłownie dla senatora Rybickiego. Jeszcze jeden temat.
Jeszcze 30 sekund?
No, chyba, że pan senator nie chce już skomentować.
Ale proszę o pytanie, bo nie zrozumiałem.
Myślałem, że pan ad vocem się zgłaszał jeszcze tutaj do tych słów Tomasza Radowskiego. To 30 sekund dla pana, bo jeszcze jeden temat mamy.
Proszę państwa, ta symetria między wrogami, których ma PiS, z jednej strony Rosja, z drugiej strony Niemcy, jest gubna dla Polski. Ja wiem, że to jest taka doktryna wyborcza, uderzanie w Niemcy i to jest w kampanii wyborczej widoczne. Ale to jest zgubne dla Polski, dlatego że Polska jest sąsiadem Niemiec, jest partnerem i sojusznikiem Niemiec.
Od zawsze byliśmy sąsiadami.
I w naszym
najgłębszym... W 39 też byliśmy sąsiadami.
W interesie bezpieczeństwa państwowego i narodowego jest żyć w bezpiecznym, demokratycznym sojuszu, w którym są również Niemcy. Nie Rosja, tylko Niemcy.
Sam pan
i ta asymetria między
panie senatorze. Jeszcze jeden temat.
Antypolski. Polska i nie jest w interesie państwa polskiego na pewno.
Dobrze, jeszcze jeden temat. Zostało nam nieco ponad 5 minut. Panowie, Szymon Hołownia wybija się na niezależność, postępuje zgodnie z doktryną Tuska i co ze wspólną listą opozycji do wyborów? To znaczy ten plan już całkowicie upadł. Artur Dziambor, na początek minutkę poproszę.
Minutę, dobrze, to szybciutko. Ja myślę, że jeszcze do czerwca się bardzo dużo wydarzy, a kalendarz wyborczy mamy taki, że zbiórka podpisów jest
zasłona dymna?
I ja myślę, że to jest po prostu podbijanie troszkę punktów negocjacyjnych. W tym momencie mamy wybory, które się zbliżają. Metoda Donta jest nieubłagana, wszyscy ją znają i wiedzą doskonale, co się opłaca, co się nie opłaca. Jeżeli jakakolwiek frakcja chce osiągnąć wysoki wynik, to się musi czymś odróżnić. A Szymon Hołownia musiał się czymś odróżnić od Platformy Obywatelskiej, żeby rzeczywiście budować swoje środowisko i swoją tożsamość. Więc teraz pytanie, czy im się będzie bardziej opłacało pójść razem i dostać na przykład 40%, czy pójść osobno i dostać jedni 30, drudzy 10. To zostawiam dla matematyków. My wiemy doskonale, jak metoda Donta działa.
Dobrze, Sławomir Rybicki, pana zdaniem to jest to słowa, dyskusja między Donaldem Tuskiem a Szymonem Hołownią, to koniec wspólnej listy?
Nie, jeszcze do wyborów jest prawie 9 miesięcy i głęboko wierzę, że do tych wyborów pójdziemy jako opozycja zjednoczeni na jednej liście, bo bój, używam tego słowa celowo. Ten bój wyborczy i głęboko wierzę w zwycięstwo obozu demokratycznego. Jest dokładnie o to, czy my będziemy mieć 240 mandatów, czy 276, co da nam swobodę w prowadzeniu polityki, również odrzucaniu prezydenckiego weta. Aby taki wynik osiągnąć, no musimy pójść zjednoczeni i myślę, że te argumenty, które padają w tej chwili w debacie publicznej między liderami opozycyjnych partii, nie stawiają kropki nad i nie są trwałym rozwodem. To jest, myślę, w dużej mierze przekomarzanie się słabszych wobec silniejszych, ale że w efekcie pójdziemy do wyborów razem.
No dobrze, Andrzej Kobylarz, separacja?
Pan senator mówi o opozycji demokratycznej. To ja panu gratuluję. Idzie pan w opozycji demokratycznej z komunistami, jakżeście poszli do Europarlamentu. Pan jako opozycjonista był i dzisiaj i znowu się kaja z komunistami. To gratulacje dla pana i życzę powodzenia w takiej koalicji antyrządowej. Jeżeli powiedzmy dzisiaj nie widzi pan w tym problemu, no to jakoś chyba u pana z pamięcią troszeczkę coś zaszwankowało, bo chciałbym panu powiedzieć, że to tylko mogę panu złożyć naprawdę ubolewanie nad tym, co pan dzisiaj mówi i jeżeli pan z komunistami widzi przyszłość Polski, to życzę panu powodzenia.
Żeby pan sprecyzował, gdzie ci komuniści.
Tak,
bo dokładnie. Bo to może nie każdy złapał. Skąd ci komuniści?
No ale proszę pana, no przecież komuniści, oni są naturalni. No przecież dzisiaj wpuścili na jednej liście do Europarlamentu Millera i dzisiaj powiedzmy są sojusznikami, tak? W jednej partii w Unii Europejskiej skorumpowanej, która szkaluje Polskę. Właśnie to ci ludzie doprowadzili do tego, że dzisiaj się mówi w Europie, że u nas nie ma jakiejś praworządności, a ta praworządność tak naprawdę jest.
Dobrze, Tomasz Rakowski.
Millera, Cimoszewicza i Belkę. Ale to
Tomasz Rakowski, kończymy już, panie senatorze, naprawdę.
Ja tylko tak. W tym temacie uważam, że faktycznie do wyborów jeszcze mamy sporo czasu i to się rozstrzygnie w ostatniej chwili. I być może nie ma wielkiego sensu teraz dla tych mniejszych graczy, żeby wchodzić w ten większy sojusz, bo to by faktycznie obniżyło ich notowania. Natomiast no, taką ciekawszą rzeczą jest to, że pan Donald Tusk poległ, jeśli chodzi o takie jednoczenie tej opozycji. Chciał powtórzyć to, co zrobił swego czasu Jarosław Kaczyński. Niestety nie udało mu się. Natomiast też ciekawa jest reakcja różnego rodzaju osób życia publicznego, jak pana Tomasza Lisa, czy w ogóle mediów TVN i Gazeta Wyborcza. No to tam ogromny hejt na Hołownię, więc to też ciekawie pokazuje niezależność tych osób i niezależność tego
jeszcze ad vocem senator Rybicki. 30
tak,
sekund dosłownie. Jedno zdanie.
Pana, który mówi o komunistach.
Andrzeja Kobylarza.
Ja powiem tak, Andrzeja Kobylarza. Żeby ratować Polskę, warto pójść na liście, gdzie podstawowe wartości takie jak praworządność, państwo prawa, tolerancja,
ta praworządność przed 90 roku, jak lano pałami i lano wodą.
Panowie, proszę, nie. Praworządność. Naprawdę.
Gdzie wspólny mianownik wobec podstawowych wartości demokratycznych jest zachowany. Nawet jeżeli źródła ideowe tych partnerów są, panie, nie zawsze takie, z jakimi bym się chciał zgodzić, to kończymy. Wspólnota podstawowych wartości nas łączy.
Dziękuję bardzo. To było śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska.
Dziękuję. Miłego dnia życzę.
Tomasz Rakowski, Prawo i Sprawiedliwość. Oraz Artur Dziambor, Konfederacja, Koło Wolnościowcy. Bartosz Stracewski, dziękuję. A audycję zrealizowała Katarzyna Piekło.
Śniadanie polityków.